Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Dzień dobry, nazywam się Karol Tokarczyk i gościnnie poprowadzę dzisiejszą energię do zmiany. Z nieoficjalnych ustaleń Polityki Insight wynika, że Saudi Aramco, największy na świecie koncern naftowy, rozmawia z Orlenem na temat zakupu paliwowych aktywów Lotosu. Nie wiadomo, czym dokładnie zainteresowani są Saudowie, ale prawie na pewno chodzi o 30% udziałów w rafinerii w Gdańsku z dostępem do połowy mocy produkcyjnej tej instalacji. Orlen musi pozbyć się tych aktywów, aby przejąć Lotos. To jeden z warunków, które postawiła w lipcu tego roku Komisja Europejska. O implikacjach ewentualnego wejścia Saudów do Polski rozmawiam z analitykiem do spraw energetycznych i zwykle gospodarzem tego podcastu, Robertem Tomaszewskim. Robert, zanim opowiesz w ogóle historię o tym, jak Orlen i Saudi Aramco mogą rozpocząć współpracę, to gdybyś w kilku zdaniach powiedział o aktorach tego całego procesu, szczególnie o Saudi Aramco, bo wydaje mi się, że o Orlenie to większość naszych słuchaczy wie dość sporo. Saudi Aramco pewnie też wielu obiło się o uszy, ale gdybyś jednak mógł nakreślić, co to w ogóle jest za firma.
Mówimy o najwyższym ciężarze gatunkowym i o rozmiarze, no można powiedzieć, gargantuicznym. No Saudi Aramco jest największym naftowym koncernem na świecie. Ma drugie udowodnione złoża ropy zaraz po Rosneftie i jest pierwszym producentem tego surowca, a także kondensatu, jeżeli chodzi o tą globalną produkcję. Jednocześnie jest to firma, która jest jedną z najbardziej drogich spółek, jeżeli chodzi o wartość giełdową. Jest warta prawie 2 biliony dolarów, niewiele ustępuje amerykańskiemu Apple'owi, co jest związane oczywiście z tym, że notuje gigantyczne wyniki finansowe. Mówimy tutaj w kontekście na przykład 2019 roku o 330 miliardach dolarów. No jest to suma nieprawdopodobna, z czego około 88 miliardów to był tylko czysty zysk, który w znacznej części trafia do akcjonariuszy, bo Saudi Aramco pod koniec 2019 roku weszła na saudyjską giełdę. Tam notowanych jest tylko 1,4 akcji. Reszta pozostaje w rękach rządu w Riyadzie, rządu saudyjskiego, ale już to wystarcza, że inwestorzy po prostu zabijają się o te papiery po to, żeby mieć dostęp przede wszystkim do dywidendy. No ona jest o bardzo wysokiej stopie zwrotu, więc powiedziawszy to, że mamy tutaj do czynienia z tak gigantycznym graczem, no Orlen jest tutaj, można powiedzieć, maleńki, jeżeli chodzi o porównanie tej skali działalności. Z drugiej strony trzeba mieć też rzeczywiście na uwadze fakt, że Saudi Aramco mierzy się z gigantycznymi wyzwaniami. To jest firma, która w ogromnej mierze dostarcza środków do budżetu Arabii Saudyjskiej. To dzięki temu Saudowie mogą wypłacać hojne programy społeczne, finansować je, dzięki temu utrzymywać stabilność swojego kraju, finansować też wojny zaborcze, tak jak jest to obserwowane na przykład w Jemenie. Generalnie jest to firma, która w znacznej mierze trzyma państwo Saudów w takim finansowej bańce bezpieczeństwa. No ale widząc te trendy, które teraz są obserwowane na rynku, czyli dekarbonizacja, powolne odchodzenie od paliw kopalnych, elektryfikacja transportu, te perspektywy działania Saudi Aramco no nie przedstawiają się różowo. Więc oni od jakiegoś czasu, tak jak cała Arabia Saudyjska, szukają sposobu na to, żeby zdywersyfikować swoją działalność, żeby inwestując w nowe technologie, w inne segmenty biznesowe, odizolować się trochę od tej ropy, więc jest to no, niesamowicie ciekawy przykład firmy, która wyrasta z tych starych czasów, gdzie no, jakby paliwa kopalne decydowały o sile geopolitycznej, o potędze gospodarczej, no i próbuje stopniowo dostosować się do tych nowych warunków. No i tutaj już wracamy na te nasze polskie podwórko.
Powiedz jeszcze, żebyśmy mieli tę sytuację już tak całkowicie wyczyszczoną. Dlaczego w ogóle Orlen rozmawia z Saudi Aramco i dlaczego też rozmawia z innymi partnerami o sprzedaży aktywów Lotosu?
Orlen chce dokończyć połączenie z Lotosem. To jest priorytetowe zadanie dla tej spółki, co najmniej od początku 2018 roku, kiedy na jej czele stanął Daniel Obajtek, obecny prezes Orlenu. Ma to pozwolić płockiej grupie na stworzenie takiego multienergetycznego czempiona, też doważyć ją. Dzięki temu będzie mogła na przykład kupować taniej surowce, będzie mogła łatwiej pożyczać pieniądze po to, żeby szybciej finansować transformację energetyczną w Polsce, ale też żeby prowadzić ekspansję. Problem tylko polega na tym, że żeby połączyć Lotos i Orlen, no to trzeba wypełnić warunki, jakie podyktowała Komisja Europejska w lipcu 2020 roku. No i Komisja Europejska tutaj, wychodząc z unijnych regulacji, wymusiła sprzedaż części aktywów Lotosu po to, żeby te połączone firmy nie stworzyły monopolisty na rynku detalicznym i hurtowym paliw. No i te warunki Orlen musi spełnić, jeżeli chce dokończyć przejęcie Lotosu. Ma ograniczony czas na to. Na realizację tej decyzji deadline mija w listopadzie 2021 roku, więc tych miesięcy na dokończenie tych negocjacji jest niewiele. Przypomnijmy też, co Orlen musi sprzedać. To są oczywiście przede wszystkim aktywa Lotosu. No, tą perłą w koronie, którą musi zbyć, to jest rafineria w Gdańsku, a konkretnie 30% udziałów w tej rafinerii, która zostanie przekształcona w spółkę joint venture właśnie z jakimś zagranicznym koncernem, który tutaj wejdzie, albo który już jest tutaj obecny, bo też nie można wykluczać takiego scenariusza. Te 30% aktywów w rafinerii gdańskiej łączy się z możliwością dostępu do połowy mocy produkcyjnych tej instalacji. To już daje znaczący kawałek tego hurtowego tortu. Z tym wiąże się oczywiście też infrastruktura magazynowa, którą Orlen musi zapewnić temu graczowi, który wejdzie w rafinerię, logistyka, więc cały jakby taki pakiet tego, co jest potrzebne do tego, żeby zacząć sprzedawać paliwa w Polsce, żeby zacząć je tutaj dystrybuować. W dalszej części komisja również wymusiła sprzedaż stacji benzynowych, zakładów do produkcji bitumenu, spółek kolejowych, infrastrukturalnych, więc ta lista jest całkiem długa, no ale ten najważniejszy aktyw jest właśnie położony w Gdańsku i wydaje się, nie wiemy tego oczywiście, ale wydaje się po naszych rozmowach z obserwatorami rynku, że jeżeli Saudowie rzeczywiście by rozważali wejście tutaj do Polski, no to ta rafineria w Gdańsku byłaby tym punktem numer jeden, który znalazłby się na liście zakupowej Saudi Aramco. Stałoby się tak, ponieważ dostęp do rafinerii, a także do tych magazynów paliwowych dałby Saudom możliwość ekspansji nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim też w basenie Morza Bałtyckiego. Mając tutaj bazy paliwowe, łatwiej byłoby Saudom sprzedawać ich ropę. To też otwiera im drogę do ekspansji w regionie, bo tu mówimy tutaj nie tylko o Polsce, ale też o Czechach. Mówimy też o Niemczech, gdzie są dwie rafinerie, które można zasilać z Gdańska, Szwed i Leuna. Mówimy też o Litwie, gdzie oczywiście są Morzejki, które już odbierały również saudyjską ropę. I mówimy tutaj też o Białorusi na przykład, która w tym roku zrealizowała swoją pierwszą historyczną dostawę właśnie saudyjskiej ropy, co się na przykład bardzo, bardzo nie podobało Moskwie. Więc Saudi Aramco, wchodząc tutaj, mogłoby naprawdę namieszać na rynkach zdominowanych do tej pory przede wszystkim przez rosyjski Rosnieft.
Jaki jest harmonogram teraz tej transakcji? Co w jakiej kolejności musi się wydarzyć? I z tym się wiąże też drugie takie pytanie, kto jeszcze jest w grze o te aktywa Lotosu?
To jest tak, że to niekoniecznie musi być jedna firma, która będzie to wszystko przejmować. Tych aktywów jest naprawdę sporo, więc można założyć taki scenariusz, że to na przykład będą dwie firmy. Jeżeli to na przykład byłoby Saudi Aramco, to wyobrażam sobie, które wziąłoby te aktywa rafineryjne w Gdańsku z magazynami, to ten segment detaliczny mógłby na przykład trafić w ręce węgierskiego MOL-a, który również jest, według nieoficjalnych informacji oczywiście cały czas, dość mocno zainteresowany tą transakcją, ale to nie są jedyne firmy, które biorą udział w przyglądaniu się temu, co się w Polsce będzie działo. Również zachodnie firmy, które są już obecne w Polsce, również analizują te aktywa pod kątem ewentualnych zakupów. Orlen sam deklaruje, że w tej grze są również pozaeuropejscy gracze z Azji, więc jest całkiem spora ta lista tych potencjalnych chętnych, którzy mogliby się tutaj pojawić, ale zgaduję raczej, że ta finałowa czołówka będzie się składała maksymalnie z dwóch koncernów, które będą przyjmowały już te aktywa. Wracając do twojego pytania, to znaczy co się będzie działo dalej? Prawdopodobnie do końca pierwszego kwartału poznamy tak zwaną shortlistę chętnych koncernów, których Orlen ofertę odbierze i które przejdą do tak zwanego finału, to znaczy z nimi będą się toczyły te ostateczne rozmowy, które powinny się zakończyć mniej więcej do połowy przyszłego roku. To jest już taki termin, w którym wszystko powinno być znane. To znaczy Orlen powinien wiedzieć, jak chce się dogadać z tą finałową dwójką albo z jednym z koncernów, jakie chciałby aktywa w zamian, albo czy gotówkę, czy jakieś na przykład korzystne kontrakty. By ta paleta możliwości jest całkiem duża, to nie musi być transakcja gotówkowa, to tutaj Orlen też podkreśla, że on będzie raczej szedł w tym kierunku, to może być na przykład swap aktywów, zamian za udziały w rafinerii czy stacje w Polsce. Orlen może zyskać na przykład ileś stacji w innych krajach, na których na przykład nie jest jeszcze obecny. Także to jest taka dobra okazja do tego, żeby wyskalować tą działalność polskiego koncernu na bardziej europejski poziom. I to powinno się właśnie już domknąć do połowy roku, ale no nie musi się domknąć. Pamiętajmy, że cały czas jesteśmy w reżimie państwowej spółki, która jest strategicznym aktywem i każdą transakcję będzie musiał akceptować rząd. Więc do tego, nawet jeżeli tu warunki ekonomiczne będą podpowiadały, że to się opłaca i że tutaj jakiś mariaż z jakąś grupą paliwową i wymiana aktywów jest korzystna, to na samym końcu może się okazać z wielu przyczyn, że rząd jednak wstrzyma się od podjęcia takiej decyzji. Co może być na przykład związane z tym, że nie będzie cieszył się politycznym poparciem albo uzna, że taka decyzja byłaby zbyt kontrowersyjna. Opozycja może na przykład naciskać na to i już robiła to wielokrotnie, że to jest wyprzedaż rodowych aktywów, które należą do Skarbu Państwa, że nie powinniśmy tego robić, że to otwiera rynek na wlew większej ilości rosyjskiego paliwa. Tego rodzaju ryzyka są tworzone, więc tutaj ta ostateczna weryfikacja będzie musiała przejść przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. No i ten listopad to jest taki ostateczny moment, tak? Jeżeli to się do połowy roku nie uda ustalić, no tam Orlen ma jeszcze możliwość poproszenia Komisji Europejskiej o przedłużenie tego procesu, no ale listopad już jest takim nieprzekraczalnym terminem. To znaczy, jeżeli do tego momentu to się nie uda i pamiętajmy, że Komisja Europejska to jest ten ostateczny weryfikator tej oferty. To znaczy, ona musi to zatwierdzić. To nie jest tak, że zakładając na przykład Orlen z MOL-em albo Saudi Aramco dogadają się, wszystko będzie okej. Potem musi być polski rząd i na końcu Komisja Europejska, która zatwierdzi to wszystko i droga do połączenia Lotosu i Orlenu wtedy dokładnie stanie otworem.
A ile w tej całej opowieści o zainteresowaniu Saudów z Bliskiego Wschodu, ile jest tam PR-u, a ile takiej realnej transakcji, która na pewnym etapie może dojść do skutku i wiązać się z obecnością tamtejszego kapitału w Polsce?
To jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudno jest na nie odpowiedzieć. Znaczy, fakty są takie. Orlen od końca 2015 roku, jeszcze od prezesury Jacka Krawca, szefa zarządu Orlenu właśnie w latach 2008-2015, czyli za czasów rządów Platformy i PSL-u, mocno zabiegał o to, by zacieśniać, znaczy żeby w ogóle zawrzeć relacje handlowe z Saudyjczykami. W tych latach ta funkcja tej relacji służyła Orlenowi głównie do tego, żeby naciskać na Rosneft i rosyjskie koncerny, rosyjskich pośredników, po to, by obniżyli ceny ropy. Miała pokazać, że jeżeli nie dać nam jakiegoś rabatu, no to my możemy sobie spokojnie przez nasz naftoport ściągnąć saudyjską ropę i przestaniemy kupować ropę z Rosji. I to działało. Rosneft bardzo nerwowo reagował na każdą sugestię, a potem na kontrakty spotowe, które zaczęły się pojawiać w 2015 roku, Saudi Aramco właśnie w Polsce, no bo traktował ten polski rynek jako miejsce swojej absolutnej dominacji. I z biegiem lat te relacje między Orlenem i Saudi Aramco stawały się coraz bardziej intensywne. No, ten przełomowy moment nastąpił w kwietniu 2016 roku, kiedy został podpisany pierwszy długoterminowy kontrakt na dostawy ropy. Potem już w 2018 roku, kiedy prezesem został Daniel Obajtek, ten kontrakt został aneksowany, został powiększony. Obajtek pojechał do Arabii Saudyjskiej, spotkał się z prezesem Saudi Aramco. Podobno była to nawet bardzo udana wizyta, taki przynajmniej mieliśmy wtedy odbiór z offu tego wyjazdu. Te relacje stawały się coraz bardziej intensywne, tej ropy pojawiało się też coraz więcej, więc ze strony Orlenu wydaje się, że oni nawet byliby bardzo zainteresowani tym wejściem, szczególnie, że to miałoby ilość tych pozytywnych aspektów nie tylko dla spółki, ale też jeżeli chodzi o tą geopolitykę, prawda? W sensie i tutaj ograniczenie wpływów Rosjan, ograniczenie tej renty naftowej, jaką dostaje budżet rosyjski, to są wszystko rzeczy, które mogłyby się wydarzyć. No i to jest ta strona Orlenu. Czy na przykład Saudi Aramco rzeczywiście mogłoby wejść na nasz rynek? No to jest bardziej złożone pytanie i trudniej na nie odpowiedzieć, ponieważ to jest koncern, który do tej pory, jeszcze kilka lat temu, był przede wszystkim skoncentrowany na tym, żeby po prostu wydobywać ropę w Arabii Saudyjskiej i sprzedawać ją na zagraniczne rynki. Riyad tutaj poprzez OPEC sterował, przynajmniej starał się sterować tą ceną, to jakby to był priorytet. Ale od kilku lat widzimy jakby tą próbę dywersyfikacji tej działalności Saudi Aramco. To jest koncern, który coraz bardziej inwestuje w petrochemię. Kupił kilka lat temu udziały w dużym producencie gum syntetycznych w Holandii. Inwestuje też w terminale w Europie. Generalnie w Europie nie ma żadnych aktywów. Znaczy nie ma rafinerii, nie ma stacji benzynowych, czyli takich aktywów, które uzupełniałyby i dawały dobre uzasadnienie pod zakup tej gdańskiej rafinerii. Oni tego tutaj nie mają zupełnie, ale niewykluczone, że w jakiejś perspektywie mogą zechcieć to posiadać tutaj, szczególnie, że no, to tempo zmian na rynku ropy jest coraz szybsze. Pandemia COVID-19 też je przyspieszyła, bo do tej pory Saudowie byli przede wszystkim skoncentrowani na rynkach azjatyckich. Tam widzieli tą największe perspektywy swojego rozwoju, co było związane oczywiście z tym, że tam ten popyt na paliwa rósł najbardziej. W Europie tego nie było, bo też ten popyt był mniejszy, transformacja bardziej zaawansowana, odchodzenie od paliw kopalnych posunięte też bardziej do przodu. Ale pandemia trochę zmieniła te reguły gry. Ceny ropy są teraz bardzo niskie. Saudowie od marca prowadzili bardzo taką intensywną wojnę cenową z Rosjanami na tym rynku ropy po to, żeby wypchnąć Amerykanów z biznesu, amerykańskie łupki, żeby wejść na nowe rynki. Oferowali Europejczykom ropy po dumpingowych cenach, co nie uderzało tylko i wyłącznie w Amerykanów, ale też Rosjan. Więc wydaje mi się, że oni tutaj mogą szukać tej perspektywy zwiększenia swojej obecności i z iluś powodów to może im się po prostu opłacać. Pamiętajmy też, że wchodzimy też w okres prezydentury za chwilę Joe Bidena. Nie wiemy, co się wydarzy w relacjach pomiędzy Waszyngtonem i Teheranem. Teraz oczywiście po zabójstwie tego naukowca irańskiego będzie znacznie trudniej powrócić do porozumienia jądrowego, jakie było jeszcze za czasów Obamy, które zostało zlikwidowane przez Donalda Trumpa, ale gdybyśmy założyli taki scenariusz, że jednak zmierza ku ociepleniu pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi, to możemy sobie wyobrazić, że na przykład irańska ropa za kilka lat wróci na światowy rynek. Teraz jej nie ma, jest praktycznie nieobecna na tym światowym rynku. A to oznacza, że Saudowie będą musieli się mierzyć z tą konkurencją. I tutaj jeszcze mały powrót do przyszłości. Orlen, kiedy ta umowa atomowa z Iranem za czasów Obamy została podpisana, otworzył swoje biuro w Teheranie, szykował się do zawarcia długoterminowego kontraktu na odbiór irańskiej ropy, pojawiły się dostawy spotowe i potem to zostało obcięte. Tej irańskiej ropy nie było i Orlen przerzucił się na Saudów i tutaj zaczął intensywnie zabiegać o to, żeby rozszerzyć te relacje. Więc Saudowie, wchodząc tutaj na Bałtyk, do Gdańska i myśląc o rozwoju w tym regionie, no też zablokowaliby potencjalnie taką możliwość Irańczykom, albo przynajmniej ograniczyli możliwość wejścia irańskiej ropy na te rynki. Więc no, jest ileś argumentów przemawiających za to, że to nie byłoby pozbawione sensu dla Saudów, żeby tutaj inwestować. No ale oczywiście finalnej odpowiedzi na pewno zbyt szybko nie poznamy.
Tu przechodzimy do zamykającego pytania. Ten cały proces jest czymś daleko większym niż tylko rozgrywka personalna, ale jednocześnie też te personalia są tutaj bardzo ciekawe. Co finalizacja tej transakcji oznaczałaby dla obecnego prezesa Orlenu Daniela Obajtka?
Gdyby faktycznie Saudi Aramco weszło, no to Arabowie są zdecydowanie łatwiejszym partnerem politycznie, który mógłby się tutaj pojawić. Gdyby na przykład MOL węgierski okazał się zwycięzcą tej transakcji, to znaczy jakby tą firmą, która by ostatecznie podpisała kontrakt z Orlenem i weszła do Gdańska i na te aktywa paliwowe, no to mielibyśmy na pewno ze strony krytyków tego rozwiązania słyszalne głosy o relacjach na przykład MOL-u z Rosjanami, o tym, co Węgrzy robią na tym odcinku energetycznym z Moskwą, więc taka transakcja nie byłaby pozbawiona takiego ryzyka politycznego. Saudowie są pod tym względem znacznie bezpieczniejsi, również przez to, że bardzo blisko współpracują z Amerykanami i mają w sobie tą przewagę pod tym względem politycznym. Więc gdyby Orlenowi się udało dopiąć tą transakcję w ten sposób i dogadać się z Saudi Aramco, no to pierwsza i oczywista rzecz, no to jest zakończenie pomyślnie fuzji z Lotosem. To jest gigantyczny sukces, byłby wtedy Daniela Obajtka, znacząco umacniający jego pozycję polityczną. No i to byłoby też otwarcie drogi do dalszej ekspansji. To znaczy wtedy PGNiG, który jest kolejny na liście, jeżeli chodzi o spółki do przejęcia przez Orlen, musiałby wywiesić białą flagę. Teraz jest tak, że oczywiście Orlen deklaruje, że nie zamierza rezygnować z tych planów przejęcia największej gazowej spółki w Polsce, ale jest bardzo duży front krytyków takiego podejścia w PiS-ie i w zapleczu eksperckim tej partii. Tutaj Piotr Naimski szczególnie mocno sprzeciwia się temu kierunkowi, ale gdyby Obajtek odniósł taki sukces w postaci właśnie ściągnięcia Saudi Aramco do Polski i dopięcia tej transakcji, to sądzę, że wtedy ta siła jego krytyków spadłaby prawie do zera i to otworzyłoby mu drogę do tego, żeby dalej pochłaniać kolejne spółki, i pewnie też szybciej rosnąć za granicą, więc ja sądzę, że prezes Orlenu może mocno kibicować temu, żeby to właśnie w tym kierunku poszło.
Temat bardzo ciekawy, a dział energetyczny Polityki Insight będzie pewnie wielokrotnie wracał do połączenia Orlenu i Lotosu oraz okoliczności tej transakcji. Ja tymczasem dziękuję za uwagę. Karol Tokarczyk, do usłyszenia.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.